Amen. Także wszystkich pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Będę chciał dzisiaj dzielić się takim tematem, którego tak zatytułowałem: próby i cierpienia drogą do chwały. Także taki temat dosyć ciekawy, trudny, ale myślę, że będzie dla was błogosławieństwem, jeśli zrozumiemy pewne zasady, czas, w którym się znajdujemy, będziemy ubłogosławieni. Dobrze, będę chciał czytać może najpierw takie słowo wstępne z listu do Rzymian z 8 rozdziału i później przejdziemy jeszcze do listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału. List Rzymian, 8 rozdział, od 17 do 18 wersetu. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Która ma się nam objawić. I jeszcze 10 rozdział 35-37, list do Hebrajczyków. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Tak jak wspomniałem, tematem jest to, że próby i cierpienia są drogą do chwały i te wersety, które tutaj przeczytałem, one o tym mówią. Aczkolwiek 8 rozdział do Rzymian mówi nam, jakbyśmy przeczytali kontekst w kontekście zmartwychwstania, ale 10 już mówi nam o doświadczeniu Bożych obietnic. I wierzę, że możemy to połączyć. Czym jest Boża chwała? Boża chwała to jest nic innego jak Boża obecność, jak Boża wspaniałość, jak Jego manifestacja, która jest w naszym życiu. I to wiąże się bardzo ściśle z tym, co Bóg komunikuje do naszego życia, co obiecuje do naszego życia. Z jednej strony Bóg do nas komunikuje ogólnie, jako do swego ludu, jako do swego kościoła, ale z drugiej strony to jest Bóg komunikuje do nas indywidualnie, tak? Poprzez czy to wizje, marzenia, słowa prorocze, pokazuje nam pewne rzeczy do naszego życia, które my oczekujemy, które mają się wydarzyć w naszym życiu. Czyli Boża obietnica, to, co Bóg obiecał, to, na co my czekamy, potrzebujemy jakby manifestacji, czyli Bożego potwierdzenia, Bożej chwały, realizacji tego, co Bóg nam obiecał. Amen? I kiedy my jako chrześcijanie otrzymaliśmy od Boga jakiś kierunek do naszego życia, to będziemy do tego zmierzać, tak? I w tym kierunku, w którym zmierzamy, będziemy doświadczać różnych przeciwności, ucisków, cierpienia. I często, kiedy mówimy o cierpieniu czy o ucisku, to zazwyczaj dla nas jako chrześcijan, niektórych chrześcijan, kojarzy się to z czymś oczywiście no, przykrym, z czymś oczywiście, co jest może być czasami bolesne. Czasami jest taka przesada, jakby szukanie w cierpieniu jakiejś takiej chwały ludzkiej, tak jak to pisał na przykład Paweł w liście do Kolosan, że niektórzy ludzie weszli w ascezę, tak? I przez to jakby się tak uduchawiają, tak? I to nie o tego rodzaju cierpieniu mówimy. Ale my mówimy o tym cierpieniu z powodu wiary, z powodu tego planu, który Bóg ci przedstawił i w którym ty podążasz, a diabeł, wróg czy inni ludzie będą ci się sprzeciwiać. Ale w tym wszystkim będzie też Bóg, który będzie cię przez to przeprowadzał. I chcę o tym mówić. Czym jest próba i cierpienie? Czym jest próba i cierpienia? Czym jest? Jest czymś innym niż karcenie Boże. Musimy zrozumieć, że karcenie Boże jest to, co mówił tydzień temu Piotrek. Ja już nie będę na ten temat mówił, bo ja się skoncentruję teraz na próbach i cierpieniach. Jest to coś innego. Musimy zrozumieć, że próba, czyli ten test, przez który Bóg nas chce przeprowadzić, jest na pewno czymś innym. Także to musicie zrozumieć. Jest to coś innego. Tydzień temu Piotrek mówił na ten temat. Myślę, że dobrze tutaj mówił i jest to do odsłuchania. Możecie sobie to posłuchać. Także ten temat też jest ważny, ale ja teraz mówię o próbach. Czym jest jeszcze dalej próba? Próba jest konfrontacją w cierpieniu zaaranżowanym przez Boga. Jest Bożym treningiem wiodącym do chwały naszego przeznaczenia bądź wyboru. Kiedy mówię o przeznaczeniu, to też mówię o wyborze, bo Jezus mówił, że jest wielu powołanych, a mało wybranych. Czyli te przeznaczenie, ten wybór, to jest ta pozycja, w której cię Bóg chce postawić. Amen? Rozumiemy to? Powołanie to jest zaproszenie ciebie, a wybór to jest postawienie cię w tej pozycji, którą cię Bóg widzi. Amen? Dalej. Bóg w tym celu posługuje się ludźmi bądź szatanem, aby charakter naszej wiary był dojrzały. List Piotra o tym mówi, tak? Pierwszy list Piotra 1:7 mówi o wierze, która jest wypróbowana w ogniu poprzez właśnie tego rodzaju doświadczenia i cierpienia. I wiara jest czynna w miłości. List do Galacjan 5:6. A miłość jest cierpliwa. 1 Koryntian 13:4. Bo zna cierpienie i może współczuć tym, którzy przez nie przechodzą. Czyli widzimy cel próby i kiedy my w tej próbie Bożej doświadczamy jakiegoś rodzaju ucisku, cierpienia, jest wytworzyć w tobie charakter, abyś ty był wypróbowany, abyś ty miał współczucie do innych. Bo jeśli ty przez coś przechodzisz, jeśli ty czegoś doświadczasz na swoim życiu, uczysz się jakby w trudnych okolicznościach i sytuacjach życia i kiedy spotykasz innych ludzi, którzy przez te same rzeczy przechodzą, to ty masz inne spojrzenie na te sprawy, masz serce współczujące, miłosierne. I powiem wam, że czasami nie ma innej drogi, żeby w nas sprawić ten charakter współczucia, miłosierdzia w naszym sercu, jak właśnie poprzez te próby. Czasami mogą być wyjątki, później będę o tym mówił. Ale niemniej jednak Bóg chce ukształtować w nas pewien charakter, abyśmy dojrzeli do takiej dojrzałości, do tego wyboru, do tego przeznaczenia, gdzie Bóg będzie chciał użyć nas dla Jego chwały i dla wielu ludzi. Dla Jego chwały i dla wielu ludzi. Czy to będą wierzący, czy niewierzący, czy dla Kościoła, czy niewierzących. Ale my musimy mieć odpowiedni charakter. Amen? I teraz może druga taka rzecz. Próby i cierpienia są częścią życia chrześcijańskiego. Może list do Filipian 29:30, zobaczmy to. Pierwszy rozdział. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Staczając ten sam bój, w którym nie widzicie, o którym teraz słyszycie, że go staczam, tak? Czyli to jest bój wiary. Paweł tutaj mówi w kontekście jakby prześladowania go z powodu zwiastowania Ewangelii. Ale to, co jest takie tutaj ważne i kluczowe, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to. Co? Że możecie dla Niego cierpieć. No słuchaj, no to jest dar łaski Bożej, że możesz cierpieć. No ale jak cierpienie może być czymś dobrym? Jak cierpienie może czymś wspaniałym być? A no właśnie. te cierpienie, które jest w próbie, w naszym doświadczeniu, które Bóg aranżuje, one ostatecznie ma przynieść dobry owoc dla twojego życia. I może jeszcze Piotra, pierwszy list, 1-2. Pierwszy list Piotra, pierwszy Piotra, 2:19. O. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpienie niewinnie. Tak? I cierpi niewinnie. To jest łaska. Tak? No ale nie, że cierpimy z powodu głupoty i grzechów, kiedy nasz Bóg karci. Bo wiecie, bo można cierpieć też za głupotę ludzką, tak? Na przykład masz samochód i jeździsz jak szalony. I po paru miesiącach masz mandatów 2000 zł i 20 punktów karnych. I możesz mówić, a to diabeł zrobił. Nie, to twoja głupota. I cierpisz za swoją głupotę. Tak? Tego Bóg nie zrobił. To ty to zrobiłeś i cierpisz za głupotę. Dobrze. I może jeszcze 4 rozdział, 1 werset z listu Piotra. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą. Tak? Uzbrójcie się też i wy tą myślą. Co to oznacza? Że bądź gotowy, aby dla Niego cierpieć. Nie myśl sobie tak, że to na ciebie nie przyjdzie, ale bądź gotowy, żeby dla Niego cierpieć. Amen? Uzbrój się z tym. Uzbrój swoją myśl, przepasz się. Nie, w godzinie próby, kiedy będziesz przechodził trudny czas, nie bądź smętny, ale staraj się zrozumieć czas, którym jesteś, że to jest czas próby, jest to czas treningu, aby twoje mięśnie duchowe wzmocnić. Wiecie, jeżeli sportowcy chcą osiągnąć jakieś wyniki, tak? Na przykład maratończycy, wiecie, to jest niesamowity mózg. Tak? Zgodzicie się z tym. I oni płacą cenę po to, żeby osiągnąć jakiś tam wieniec, tak? I Paweł w liście do Tymoteusza mówi o tym do Tymoteusza, że ma cierpieć jak żołnierz, jak zawodnik, jak zapaśnik, czy rolnik, tak? Czyli widzimy, że jeżeli ktoś idzie do wojska, jest poddany dyscyplinie, naraża własne życie, przechodzi szkolenie, mordercze szkolenia. Jeżeli ktoś jest na przykład jeszcze w oddziałach specjalnych, to wiecie, oni im straszne szkolenia przechodzą, mordercze. Druga rzecz, jeżeli ktoś jest zapaśnikiem, no to też są to treningi mordercze, tak? Ale wszystko jest ku temu, aby ci ludzie byli ludźmi no, osiągającymi jakiś efekt, jakiś rezultat. Tak samo rolnik, wiecie, jego praca, no dzisiaj to może jest łatwiej, ale i też jest ciężka praca, bo dzisiaj mamy lepsze sprzęty niż w tamtych czasach, ale kiedyś ludzie wiele prac na roli robili ręcznie. I to też wymagało jakiegoś mozołu i pracy i znoju, aby osiągnąć pewien efekt. Także widzimy, że musimy zdać sobie sprawę z tego, że cierpienie jest wkalkulowane do naszego życia. Próba jest wkalkulowana do naszego życia, tylko musimy umieć rozpoznać, kiedy jest to cierpienie w próbie, kiedy jest to cierpienie w naszej ludzkiej głupocie, a kiedy jest to cierpienie z powodu jakby karcenia Bożego. Musimy to umieć rozpoznać. Dobrze. Trzecia rzecz. Bóg zawsze jest z nami w czasie próby, abyśmy wyszli zwycięsko. Także teraz piękna wiadomość, że w tym cierpieniu nie jesteś sam, ale Bóg zawsze jest z tobą, abyś był zwycięski, ponieważ dał ci ducha zwycięskiego. Amen? Musisz o tym pamiętać. I może przeczytajmy list do Koryntian, 10 rozdział, pierwszy list do Koryntian, 10:13. dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia da wyjście, abyście je mogli znieść. Czyli widzimy, że ta próba też jest właśnie tym pokuszeniem, tym doświadczeniem, ale Bóg aranżuje tą próbę nie po to, by cię zglebić, ale po to, by cię tak naprawdę wzmocnić. Amen? Ty nie patrz na to, że Bóg ci krzywdę robi. On ci nie robi krzywdy. On chce wydobyć z ciebie coś wspaniałego. Złoto w ogniu wypróbowane. Wiarość, wiarę najlepszej próby. Amen? Ty tak musisz na to patrzeć. No i może jeszcze 10 rozdział Listu do Hebrajczyków, 38. I chcę to pokazać. Jest. Jeszcze jedna kartka. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowuję duszę. Amen? Dlaczego? Bo ten, który jest w nas, jest większy niż jest na świecie. Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, lecz ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Amen? A Jezus jest w tobie. Świat, jak wiemy, cały tkwi w złem. I gdybyśmy byli z tego świata, Jezus mówi, to świat by nas kochał. Ale ponieważ nie jesteśmy z tego świata, to świat się sprzeciwia. Świat, ludzie tego świata, którzy nie znają Boga, szatan, tak? Jest sprzeciw na twoją wiarę, abyś był wierny, abyś był wytrwały. I musisz o tym wiedzieć, że ty nie jesteś z tych ludzi, którzy się cofają i giną, ale lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę, bo w sobie masz nowego ducha, nową siłę, nową moc i tą mocą i tą siłą jest w tobie Duch Święty. Amen. Ten Duch Święty, który wskrzesił Jezusa z martwych. Amen. Jest w tobie Bóg. Jest w tobie Jego moc pokonująca śmierć, piekło, moce złego. Chrystus jest w tobie nadzieją chwały. On jest zwycięski. I teraz chciałbym powiedzieć o wzorach do naśladowania. Oczywiście najlepszym przykładem wzoru do naśladowania, jeżeli chodzi o te doświadczenia i próby, no Pan Jezus jest największym wzorem. Amen? Zgodzimy się z tym. Dlaczego? Bo on jest wiernym arcykapłanem i miłosiernym. On jest wierny i miłosierny arcykapłan. I może przeczytajmy List do Hebrajczyków. 2 rozdział. Jest powiedziane o Jezusie. 2:10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcą ich zbawienia uczynił doskonałymi przez cierpienia. I jeszcze werset 17-18 tego rozdziału. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przez Boga dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez nie, którzy przez próby przechodzą. Amen? Pan Jezus przechodził przez te próby. Tak samo my musimy przejść, abyśmy mieli właściwy charakter. I teraz może jeszcze o Jezusie. Z jakiego powodu cierpiał Jezus? Jezus cierpiał z powodu tego, kim jest. Kiedy on mówił o sobie, że jest Synem Bożym, to Żydzi wiedzieli, kiedy cytował fragmenty pism, na przykład, że on jest dobrym pasterzem, to oni mówili, że szaleje, ma demona. Wiecie dlaczego? Ano dlatego, że on czynił się równym Bogu. A no dlatego, że on cytował Ezechiela 34, a tam jest powiedziane, że to Jahwe będzie ich pasterzem. I to Jahwe jest dobrym pasterzem, że to Bóg Izraela jest dobrym pasterzem. A on sobie przywłaszcza ten przymiot z Ezechiela odnośnie do siebie. I Żydzi szaleją mu. Mówi, szaleje ten człowiek, on ma demona. Z powodu tego, kim Jezus był, kim jest, kim, co mówił o sobie, on nie wstydził się swego jestestwa. On nawet im powiedział jeszcze więcej. Ja i ojciec jedno jesteśmy. No to już Żydzi już wymiękli. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Bo oni się go pytają, mówią, to powiedz nam, czy ty jesteś Mesjaszem? A on mówi, owce głosu mego słuchać będą. On im odpowiada przez proroctwo Izajasza, że to sam Pan ich będzie pas i że one go będą go słuchać. Jezus mówi to w odniesieniu do siebie. Im odpowiada, to powiedz nam. A on mówi, owce mój głos będą słuchać, za innym nie pójdą. I później mówi, ja i ojciec jedno jesteśmy. No to już Żydzi się wkurzyli na niego i chcą go kamienować. I mówi, to za co mnie chcecie kamienować? Za jakie z tych uczynków, które zrobiłem? Pokażcie. A on mówi, a Żydzi mówią, nie chcemy cię ukamienować za żadne z tych dobrych uczynków, ale że ty, będąc człowiekiem, czynisz się równym Bogu. Za to go chcieli ukamienować. Kim był? Kim miał prawo mówić o sobie, że on jest? Jak on śmie mówić o sobie, kim on jest? Że on jest równym Bogu? Że jest Mesjaszem? Co on sobie wyobraża? Z tego powodu Jezus cierpiał. Z tego powodu Żydzi uknuli spisek, aby go ukrzyżować. Ale to był jeden, ten główny powód, to był to, kim on jest. Mojżesz cierpiał z powodu odrzucenia chwały Egiptu i wybrał cierpienie wraz z ludem Bożym. I to czytamy, widzicie, do Hebrajczyków 11, 24-26. Wiecie, wyobraźcie sobie Mojżesza. Jest wychowany na dworze, tak, na dworze Faraona. Żona Faraona go jakby adoptowała, tak? Jest księciem. Ma tyle kasy, ma tyle możliwości i władzy i nagle dowiaduje się, że on kim jest? Że jest Hebrajczykiem, że jest Żydem. I postanawia, i w międzyczasie oczywiście Bóg do niego przemawia i pokazuje, że go chce użyć i ma rozterkę w sercu. Mógłby sobie pięknie żyć w Egipcie, mieć wszystko w bród, a tutaj jest wyzwanie Boże, aby wyprowadził ten lud, jego lud, którzy są jakimiś zwykłymi robolami, niewolnikami. I teraz miałby zejść do pozycji jakichś niewolników, roboli, z takimi ludźmi się utożsamiać, oni nic nie mają. Kto z was by chciał wyrzec się tego wszystkiego? Naprawdę jest rozterka i jest ból. Ale on chciał być posłuszny Bogu. Chciał być narzędziem Bożym. Tak? I wybrał hańbę z Bożym ludem, aby być posłusznym Bogu, aby zrealizować jego wybór. Amen? Cierpienie Józefa było z powodu zdrady braci, którzy mu zazdrościli tego, w co Józef wierzył. A on dostał od Boga wizję, że pewnego dnia będzie taki dzień w jego życiu, że jego właśnie bracia, jego rodzeni bracia przyjdą do niego nawet wraz z ojcem i matką i oddadzą mu pokłon. O, ty zuchwały człowieku, co ty o sobie myślisz? Ale wiecie, to był Boży wybór. To było Boże przeznaczenie. A on był pokorny w tym Bogu, że w to wierzył. I oczywiście wiemy, że zanim doszedł do tego momentu, tak, to znamy całą historię z Józefem, jak się to działo, jak droga do chwały, zanim doszedł do miejsca wywyższenia, zanim był drugim człowiekiem po Faraonie, jak szedł w dół. ale pewnego dnia w jednej chwili został wywyższony. Amen? Następny przykład, Dawid. Cierpiał z powodu zazdrości króla Saula. Tak? Znamy tę historię. Kiedy Saul się dowiedział, że przyszedł do niego prorok Samuel i zapowiedział, że on będzie królem, no to Saulowi, jak można powiedzieć, tak wiecie, wara opadła, zazdrość go wzięła, a później jak jeszcze Dawid wygrywał wszelkie walki, wojny i kobiety krzyczały, jaki to wspaniały jest Dawid, że król Saul pobił 1000, a Dawid 10 000, no to już wiecie, gór mu tak chodził. I z tego powodu cierpiał. I wiemy, jaką miał Dawid postawę. Że pomimo to, że cierpiał niesłusznie od strony Saula, później uciekał od niego, on postanowił nie mścić się. On postanowił, że nie będzie się mścił i nie wyniesie swoje ręki ponad Saula. I Bóg go w swoim czasie wywyższył. Amen? Także to są przykłady dla nas, ludzi, którzy byli wspaniałymi Bożymi mężami, przeszli przez cierpienia i byli wielkimi przywódcami. Amen? I wiecie, każdy z nas ma jakiś wybór, ma jakieś przeznaczenie. Może nie każdy z was będzie takim wielkim przywódcą jak Dawid czy inni, tak, czy Józef. Ale niemniej jednak wierzę, że Bożym przeznaczeniem jest na nasze życie, abyśmy mieli wpływ na ludzi. Amen? I ten właściwy wpływ, Boży wpływ, wpływ władzy Bożego Królestwa. I to jest kształtowanie naszego charakteru w odpowiedzialnego i mądrego przywódcę, który umie zarządzić swoim życiem osobistym, umie poddać się pod władzę Bożą i umie innym usłużyć z tej perspektywy władzy Bożej przepływającej przez Niego. Amen? I Bóg chce tego nas nauczyć i Bóg chce do tego nas wyposażyć. Dobrze. Następna rzecz, że wypełnienie przeznaczenia Bożego jest zależne od nas. Jeśli chcemy wypełnić Boże przeznaczenie czy wybór, musimy się uzbroić właśnie w to, że droga do chwały wiedzie przez próby cierpienia i że wybór zależy od nas, czy my chcemy iść tą drogą, czy nie, jak będziemy reagowali na tej drodze. Ale dzięki Bożej łasce jesteś zwycięzcą i jeśli zachowasz niezachwianą ufność w Boże obietnice. Jeszcze raz to powtórzę. Lecz dzięki Bożej łasce jesteś zwycięzcą, jeśli zachowasz niezachwianą ufność w Boże obietnice do twojego życia. Jesteś w swoim życiu chrześcijańskim testowany, czy jesteś wierny Bogu, czy też nie. I dużo zależy od twojej reakcji. Dużo zależy od ciebie, jakie podejmiesz decyzje. Wiecie, Izraelici mieli wejść do ziemi obiecanej, ale nie weszli z powodu niewiary, z powodu tego, że się buntowali, tylko Jozue i Kaleb weszli. Tak? Bo byli innego ducha. Bo nie wątpili, tak jak Izraelici, którzy mówili, o nie, Bóg chce zabić nas na pustyni. To jest niemożliwe, że my tam wejdziemy, pokonamy tych olbrzymów. A nie pamiętali wcześniej tego, jak ich Bóg wyprowadził z mocy Faraona, jak pokonał wojska. A teraz nagle wątpią, że Bóg jest w stanie pokonać olbrzymów. Tak? Skoro z wojskami Faraona się Bóg rozprawił w Morzu Czerwonym. Skoro armia egipska w tym momencie była największa na świecie. Pomimo to, że może te ludy, tych olbrzymów, Kananejczyków i tych innych, byli olbrzymami, to i tak armia Egiptu w tym momencie była większa ponad wszelkie armie. I Bóg nie miał problemu pokonać armii Egiptu. To czemu wątpili w to, że Bóg ma moc ich wprowadzić do tej ziemi obiecanej i dać im zwycięstwo, pomimo to, że to są olbrzymi. I czasami my jako chrześcijanie nie pamiętamy tego, jak Bóg nas wybawił z wielu rzeczy, związań, grzechów, a później zmierzamy się w swoim życiu z jakimiś małymi sytuacjami i biadolimy i myślimy, że to wielki giganci. Ale armia Egiptu w tamtym czasie była większą, miała siłę militarną niż ci Kanańczycy i ci inni, którzy byli duzi i rośli. I co z tego? Także musimy o tym pamiętać, że Bóg wyzwolił nas spod władzy szatana, tak? Spod władzy Jego Królestwa, wyzwolił nas z wielu grzechów, na jakichś związań i później jesteśmy chrześcijanami i później zmagamy się w swoim życiu i przychodzą problemy jakieś takie małe, a my myślimy, że to wielcy, wielcy, olbrzymi. To jest nieprawda. To jest kłamstwo. Bo już większego olbrzyma tego nieprzyjaciela Boga jak szatana nie ma na ziemi. I z jego władzy cię Bóg wyrwał. Z łaski Bożej. Amen. I przeniósł do swego królestwa. To już jest cudowna rzecz. Jesteś wyrwany z królestwa ciemności i przeniesiony do królestwa światłości. W momencie, kiedy uwierzyłeś, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy przyjąłeś chrzest, bo przeszłeś jakby przez te Morze Czerwone, jesteś poza jakby okupacją faraona, czyli szatana. Amen. Jesteś pod rządem Bożym i Bóg cię konfrontuje. Zobacz, są olbrzymy, ale ja jestem z tobą, pokonasz ich. Jeżeli ja pokonałem Egipcjan, to co to jest dla mnie pokonać tych olbrzymów? Amen? Pamiętaj, z czego byłeś wyrwany i spod jakiej władzy i okupacji. Izraelici o tym zapomnieli i dlatego też przegrali. Modlitwa i dojrzała postawa daje możliwość uniknięcia prób. To jest dobra wiadomość. Cieszycie się? Amen? Zaraz wam to pokażę, dam wam objawienie, że nie musimy zawsze przechodzić przez próby. I Bóg komunikuje nam poprzez Pismo, że możemy uczyć się na błędach innych. List do Tymoteusza, drugi list, 3,16. Tak? Bo Słowo Boże, tak? One jest dla nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania człowieka w sprawiedliwości. List do Koryntian, ten, co już czytaliśmy, 10, pierwszy werset może, przeczytam wam to. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział i 1 werset. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I może werset 11 i 12. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla was, którzy znaleźliście się u kresu wieku. A tak to mniema, że stoi i niech baczy, aby nie upadł. I później dalej jest powiedziane, dotąd nie przyszło na was takie pokuszenie, z którego Bóg by wam nie dał wyjścia. Czyli już Pismo pokazuje nam błędy innych ludzi, abyśmy my sami w to nie wchodzili, tak? Ale pójdźmy dalej. Bo to jest dobra wiadomość, którą wam chcę przekazać. Że możesz uniknąć prób, pewnych doświadczeń, jeśli właściwie reagujesz. Jeśli uczysz się na błędach innych. Jeśli masz właściwą postawę i motywy. Zobaczcie. Kazanie na górze. 5:7-8. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bardzo ważne jest, czy ty okazujesz miłosierdzie, współczucie tym, którzy przechodzą przez cierpienia. Tak czy nie? A dalej werset mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga będą oglądać. Jeśli masz właściwą postawę serca, to masz doświadczenie Boga. Amen? Bóg jest z tobą cały czas. Dalej. Modlitwa Ojcze Nasz. Czego nas uczy? Że odpuszczamy winy naszym winowajcom, a później dalej jest powiedziane i nie wódź nas na pokuszenie. Ale najpierw jest powiedziane nie trzymaj urazy w sercu do bliźniego. A później jest powiedziane i nie wódź nas na pokuszenie, nie wiedź nas w czasie próby, wyrwij nas. Widzicie to? Jest możliwość nie przechodzić pewnych prób i doświadczeń, jeśli masz właściwą postawę, jeśli masz współczucie, jeśli nie trzymasz urazy, nie jesteś wyniosły, wtedy zachowujesz siebie w godzinie próby, a nawet więcej. Możesz modlić się do Boga, aby nie przyszła na ciebie próba, ale musisz sprostać pewnym wymaganiom. I powiem wam, że to jest bardzo ważne, to co teraz chcę wam powiedzieć w tej sprawie. Każdy z nas w swoim życiu przychodzi różne doświadczenia i próby. I my teraz jako chrześcijanie możemy patrzeć na swego brata, siostrę, tak, wiecie, tak, jak to się mówi, tak spod łba, tak. Takim, wiecie, takim okiem przymrużonym, niechętnym. I sobie możemy myśleć, on przesadza. O, rzeczywiście, taki problem. Czasami to się źle kończy. I powiem wam, jak wy reagujecie na takie sytuacje, to taki później do was przyjdzie, ja zaraz wam to pokażę. I to jest bardzo ważne, jak my reagujemy na pewne różne doświadczenia, które my między sobą przeżywamy. Bo jeśli wy źle reagujecie, to wystawiacie się, że to nie będzie Boże karcenie, ale to będzie Boże pouczenie, korekta. I czasami może być bolesne i nie opłaca się. Bądź mądry i ucz się na błędach innych. Amen. Bo postawa wyniosłości i brak współczucia sprowadza próby. I może pierwszy list Piotra, 5:5. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Znamy to. Jeśli masz złą postawę do brata, siostry, jesteś wyniosły, zrozumiały, nie masz współczucia, to może okazać się, że Bóg wyjdzie ci naprzeciw z doświadczeniem i z próbą, abyś przeżywał pewne rzeczy, które ten brat czy ta siostra przeżywa, które ty lekceważyłeś, z których się może śmiałeś. Może myślałeś, o jaki on głupi, o jaki on cielesny, czego on tak robi. I może się okazać, że Bóg się wprowadzi w takie miejsce doświadczenia, jak ta osoba. Pokazać wam dalej, co dalej Biblia na ten temat mówi? Galacjan, 6:6. Galacjan 6. Jeden, 5. Bracia. No, oczywiście siostry też. Także pamiętajcie, że ten Paweł On często pisał do braci, jako sióstr nie uwzględniał, muszę go poprawić. Ale myślę, że też miał na uwadze siostry. Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony, doświadczany, próbowany. Dalej. Jeśli jedni drugich brzemiona nosicie, a tak wypełniacie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mnie ma, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Amen? Każdy. I może jeszcze przykład Piotra. Znamy tą historię w Ewangelii Łukasza 22:31, kiedy Jezus mówi do Piotra, że szatan se wyprosił, aby was przesiać. Na to odważny Piotr, pełen ducha, mówi: Panie, ja? Nigdy! Oni prędzej, ale ja to w ogień za tobą pójdę. Tak? Znacie to. A Pan Jezus co mu mówi? Piotrusiu, jeszcze dzisiaj 3 razy się mi zaprzesz. Ale ja prosiłem, żeby twoja wiara nie ustała. Ale kiedy ty się nawrócisz, będziesz utwierdzał braci. I to jest ta postawa wyniosłości. Takiego czasami może być zuchwalstwa. Jacy to my jesteśmy? Ja? Oni tak, ale nie ja. Nawet dalej czytamy, że tam nawet i uczniowie później tam, czy w innych Ewangeliach, czy w Mateusza, mówili: Panie, my się ciebie zaprzemy? Nie, nie. I wszyscy, i Piotr, i wszyscy uciekli. Także jest to pewien obraz pewnych rzeczy, jak ważna jest próba w naszym życiu, która kształtuje nasz charakter, jak my w tej próbie się zachowujemy. Ważne jest to, co my przeżywamy jako bracia, siostry, jako wspólnota, jako Kościół, w co wierzymy, co oczekujemy, na przykład jako Kościół, jako wspólnota, oczekujemy cudownego Bożego poruszenia. Tak? A tu się okazuje, a że tu jakiś brat przeżywa nieszczęście, jakiś drugi, coś się tam stało w domu, ktoś cierpi, ktoś tam choruje. I my możemy sobie myśleć, a to może tak, tego może go Bóg karci, a dobrze mu tak, niech się nauczy. Musimy być ostrożni w tego typu osądach. Amen. I być wrażliwi na innych. I nie być pochopni w wydawaniu osądów, lecz współczujący i miłosierni, jak Jezus Chrystus, jako wzór do naśladowania, wstawiennictwa, kapłaństwa. I kiedy widzisz, że brat twój grzeszy, tak? No to oczywiście nie jest tak, że przymykasz oczy, ale idziesz i go poprawiasz w duchu łagodności, a nie w wyniosłości. I to jest ważne też, jak my się napominamy, jak się zachęcamy, jak się podnosimy, kiedy widzimy, jeżeli ktoś z nas upada. Co my chcemy zrobić? Czy chcemy go dobić, czy chcemy go podnieść? I dlatego musimy uważać na próby i doświadczenia, które przechodzimy, bo od tego zależy nasze przeznaczenie, nasz wybór. I więcej wam powiem. Jeżeli będziemy właściwie reagowali, jeżeli będziemy mieli właściwą postawę serca, to możemy wejść szybciej w te rzeczy, co nam Bóg obiecał, szybciej. A jak nie, to znowu będziemy robili rundeczkę. Tak? Wybór zależy od nas. Zgadza się? Także To jest ważne to, co teraz wam mówię i to jest słowo, które chciałem wam przekazać dla nas, bracia i siostry, dla Kościoła, abyśmy umieli rozróżnić różne doświadczenia w naszym życiu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest tą próbą, co jest cierpieniem z powodu głupoty ludzkiej, co jest karceniem Bożym, ale w tym wszystkim, co doświadczamy, i tak musimy mieć właściwą postawę względem drugich. Nawet tych, którzy cierpią za głupotę, to też musimy mądrze im komunikować, aby mogli się podnieść, aby mogli wyjść ze swojej głupoty. I tych, którzy doświadczają próby i doświadczenia w swoim życiu, które są wynikiem jakby tej aranżacji Bożej, tego Bożego treningu, tak? To my musimy jakby, jeśli nie chcemy przychodzić podobnych rzeczy, co ci ludzie, tak? Co ci bracia nasi czy siostry, to musimy być otwarci i czuli, aby nie stać z boku, ale aby wejść i praktycznie pomóc. A wtedy nie będziesz przechodził to, co oni. Ja wierzę, że tak jest. I wierzę, że wiele prób i doświadczeń może być nam darowane z powodu tego, jak my reagujemy. Amen. I to jest moje przesłanie dla was, abyście sobie to rozważyli, abyście zrozumieli, w jakim miejscu jesteśmy, w jakim wy jesteście miejscu, i abyście byli mądrzy i umieli wykorzystać każdą sytuację swego życia, aby być wiernym Bogu, aby wypełnić swoje przeznaczenie, swój wybór. Amen. Powstańcie, będziemy się modlić. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa przynoszę moich braci, siostry i proszę Cię, Panie, abyś nas pouczał przez Twego Ducha Świętego o tym, Panie, jak Ty nas prowadzisz. Jak Ty nas, Panie, wprowadzasz we wszelkie doświadczenia, abyśmy, Panie, mogli przez nie przejść zwycięsko, tak jak Twój Syn Jezus Chrystus, którego poprowadziłeś na pustynię przez Ducha Świętego i który był w konfrontacji z szatanem i któremu nie uległ, ale wyszedł zwycięsko. Panie, dziękuję Ci, że dla każdego z nas dałeś tą możliwość, abyśmy byli naśladowcami Twego Syna, ponieważ wyposażyłeś nas, Panie, w wiarę zwycięską, abyśmy, Panie, odnosili triumf, Panie, nad wszelką pokusą, próbą, doświadczeniem przychodzącą, czy to od złego, czy od ludzi, aby przynieść Tobie chwałę, aby umocnić swoje powołanie, wybranie, aby być, Panie, tymi narzędziami Twojej sprawiedliwości. Panie, jeżeli coś w naszym życiu jest nie tak, jeżeli jest jakaś wyniosłość, jakaś pycha, jakiś brak współczucia, to proszę Cię, Panie, abyś to przebaczył, oczyścił i uczył nas, Panie, dróg Twoich, abyśmy, Panie, w godzinie próby wiedzieli, jak się ostać, jak przez nią przejść, dzięki Twojej łasce, w imieniu Jezusa. Amen.
Wczoraj lub przedwczoraj, nie pamiętam dokładnie, na modlitwie miałem jakby taką wizję. I może bym tego nie powiedział, ale bo nie zawsze, wiecie, to nie zawsze jest tak, czy to jest wizja, czy to jest jakieś twoje własne pragnienie, tak? My musimy też to rozróżniać, ale ten temat, co Kuba powiedział, to chcę to powiedzieć. Miałem taką wizję, że była modlitwa za Dorotkę winiarską. I tych osób, które się za nią modliły się dosłownie nad jej nogą i kapały łzy. I te łzy przyniosły uzdrowienie. Całkowite. Ja wiem, że to jest miłosierdzie i współczucie. I myślę, że jeżeli tak jest, że to jest wizja, którą nam daje Bóg teraz, to też Bóg chce przez to coś powiedzieć.
Amen.
Tak, miałem ochotę tydzień temu w ogóle powiedzieć parę rzeczy, ale jakoś nie było możliwości i okazji. Powiem wam w ten sposób, że sytuacja, którą przechodzimy, jest dla nas bardzo trudna. I to nie jest coś błahego, to nie jest po prostu jakieś tam złamanie nogi, trochę bólu i choroba. To nie o to chodzi. To jest też, to jest najbardziej, ale najważniejsze jest po prostu to, co w tym wszystkim przeżywamy i to, co nas spotyka i okoliczności, i wszystkie sytuacje, i wszystkie słowa. Jak również przyznam szczerze, że to, co Kuba teraz powiedziałeś, to, co Czarek też powiedziałeś, też wasza reakcja. Byłem mile zaskoczony waszą reakcją. Chociaż nie wszystko też po prostu też się układa tak, jak powinno być, ale wiem, że Bóg jest z nami w tym wszystkim. Ale wiecie, były takie momenty, że myślałem, że to jest po prostu jakiś zły sen. Po prostu kładam się wieczorem i mówię, Boże, kiedy ja się z tego obudzę? Wiesz, to jest niemożliwe, żeby tak było. To samo, takie same wrażenie miała Dorota. Wiecie, kiedy dbasz o wszystko, prawda? Kiedy chodzisz po prostu z Panem bardzo blisko i to trwa po prostu miesiącami i widzisz, jak Bóg zmienia, jak Bóg odpowiada, jak Bóg dotyka, jak Bóg cię podnosi, jak Bóg odpowiada na modlitwę, jak modlę się o rodzinę, o dzieci, jak pomimo trudności, bo wiecie, że tam Szymona też się czasami modliliśmy, on tam troszkę miał jakieś problemy z takie jakby astmatyczne. Ja powiedziałem, że się z tym nie zgadzam absolutnie z tym, co lekarze mówią. Modliłem się o niego, nawet musiałem trochę walczyć z przekonaniami mojej żony w tym temacie i po prostu widzę efekty po prostu, kiedy codziennie praktycznie raz czy dwa czy trzy razy dziennie nakładam ręce na niego i modlę się i widzę po prostu efekty uzdrowienia. Kiedy modlę się o siebie, po prostu widzę efekty uzdrowienia. Kiedy modlę się o innych, też widzę po prostu chwałę Bożą. I wiecie, kiedy w takich okolicznościach różne rzeczy przeżywaliśmy, różne trudne rzeczy. Ale po prostu widziałem chwałę Bożą i szedłem po prostu ponad tym wszystkim. I nawet ten dzień, kiedy zdarzył się ten wypadek, Dorota miała sen, taki dosyć dziwny, nie wiem dlaczego akurat taki. Że gdzieś tam, ja tyle co mniej więcej pamiętam, że jakiś krokodyl ją gonił, chciał ugryźć i ona szła gdzieś z ludźmi z kościoła i oni wszyscy mówili, uważaj, krokodyl z tyłu. I ona się odwróciła i ten krokodyl był taki groźny, ale za chwilę zmienił się w jakiegoś białego krokodyla i taki był podstępny, tak się dziwnie uśmiechał do niej. I to był ten poranek, kiedy po prostu ona wstała wcześniej, czytała sobie Biblię, później ja wstałem, rozmawialiśmy o tym. Chyba krótko się modliliśmy w ogóle w tym temacie, ale już nawet nie pamiętam. Może to było bardzo króciutkie. Już nawet nie pamiętam. Potem wychodziłem po prostu do pracy i mówię, wiesz co, ja muszę już lecieć przed 10, bo tam miała być ważna budowa w Lublinie, więc muszę ich przypilnować, ale wiesz co, weź, poszukaj mi jeszcze tych butów takich mocniejszych na strychu. No weszła na strych i ja mówię, wiesz co, dobra, już nie szukaj. I wtedy jak schodziła, to po prostu spadła ze schodów. No ja od razu wiedziałem, że coś jest poważnego, prawda? Wziąłem ją szybko do szpitala i cała droga, to już może mniej więcej wiecie, że byliśmy przez 3 dni w szpitalu. Tam właściwie nas odesłali. Stamtąd poszliśmy do ortopedy, później droga tam przez Jaczewskiego, trafiliśmy do Łęcznej. Ja wiem, że Bóg poprowadził nas tym i trafiliśmy do dobrego lekarza. W sumie najlepszego, jak można było tutaj w tych okolicznościach dostać. Ale to nie chodzi tylko o złamanie, wiecie. Naprawdę, ja wiem, że to nie jest... To nie są łatwe rzeczy, przez które czasami przechodzimy i czasami możemy się po prostu nie spodziewać tego, co się stało. Zupełnie się nie spodziewaliśmy. Ale chciałbym też powiedzieć, że pierwszego dnia to był, wiecie, to był czwartek, to był pierwszy dzień postu. Więc wszystko się wtedy zwala na ciebie i zadajesz pytanie, no dlaczego? Co się stało? Jakim prawem? Jaką mocą? Przecież staliśmy w wierze, staliśmy po prostu w błogosławieniu siebie nawzajem, błogosławieniu innych, dbałości o swoje serce, modlitwie, a takie rzeczy się wydarzają. I to w pierwszy dzień postu o kościół, o świdnik. Ja przyszliśmy w czwartek tutaj na post. Ja akurat prowadziłem to zgromadzenie wieczorne. I nic nie powiedziałem na początek. Ale wiecie dlaczego? dlatego że ja nie chciałam wynosić po prostu swojego problemu ponad to, co Bóg ma dla tego Kościoła. Nie chciałem po prostu też jakby powiedzieć, wiecie co, wszystko to, co robimy, to jest bez sensu, bo właśnie się zdarzył wypadek. Nie chciałem waszej wiary gasić w tym wszystkim. Powiedziałem, to jest nasz problem, duży problem. Ale ja to w tym momencie odkładam, dlatego że jest cel wyższy i ważniejszy. Jest Kościół. Jest Boże Królestwo na tym miejscu, w tym mieście, w tym regionie. I ja nie chciałbym w tym momencie po prostu się tutaj jakoś skupiać uwagi na sobie, okej? Okay? Nie chcę tego w ten sposób robić, czy na naszej rodzinie. Abyście myśleli to w ten sposób, że my teraz chcemy tutaj jakiegoś wielkiego współczucia, ale jeśli pozwolicie, to powiem, jakie mam przekonanie troszeczkę odnośnie tej sytuacji. Ja myślę, że to nie jest przypadek, że po prostu to my po prostu cierpimy w ten sposób, pomimo po prostu tego, że kładziemy życie za Kościół w tym momencie. Po prostu wróg coś szykuje czasami na nas i chce uderzyć, tak? I chce po prostu zranić w najczulsze miejsce, tak żeby mocno zabolało. Ale to nie jest ostatnie słowo. Bóg ma zawsze ostatnie słowo. I chciałbym powiedzieć, że myślę, wierzę, to co Kuba mówiłeś, to w jaki sposób przejdziemy przez tą sytuację będzie miało wpływ na to, w jaki sposób dalej będziemy jako społeczność wzrastać. Bardzo mocno to odczuwam. Nie chcę, żeby to było, że ja to mówię, że teraz ściągam na siebie po prostu uwagę. Nie w ten sposób. Ja nawet nie lubię, jak ktoś mi bardzo, bardzo współczuje, rozumiecie? Bo ja wolę, żebyście mnie po prostu tak po żołniersku po prostu powiedzieli, żołnierzu, do boju. Ja wolę tak, żebyście mi współczuli. Rozumiecie, o co chodzi? Niż po prostu rozczulali się nade mną czy nad naszą sytuacją. Potrzebujemy zachęty, potrzebujemy pomocy, ale takiej, żeby nas po prostu jeszcze mocniej poprowadziła do przodu. Ja powiedziałem wtedy w niedzielę, jak skończyliśmy post, że będziemy niezłomni, tak? 27 psalm. Bądź mężny, niech serce twoje będzie niezłomne. Bądź mężny, niech serce twoje będzie niezłomne. I tak jest, taką postawę mam. Wiecie co, ja całym moim sercem wierzę i w tym momencie od tego wydarzenia to już nie jest kwestia mojej wiary lekkiej takiej sobie, o tak fajnie sobie wierzę w pewne rzeczy. To już jest po prostu konfrontacja na najwyższym szczeblu. I teraz albo po prostu to przejdziemy i będziemy niezłomni i przejdziemy tą bitwę, wygramy to i weźmiemy od Boga to, co On ma dla nas, dla każdego z nas i dla Kościoła, albo się cofniemy i osłabniemy. To jest bardzo istotne, więc myślę, że to jest jakaś rzecz, która się stała w Kościele, która ma wpływ dla wszystkich nas, dla wiary wszystkich nas. Tak praktycznie to myślę, że bardzo miło by było, żeby ktoś z was zajrzał do nas. Po prostu, żeby na chwilkę przyjść, posiedzieć, porozmawiać z Rodką, ze mną. Ja teraz muszę trochę być w domu, także będzie miło. Ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu przeszli w to. Wiecie, dlatego że pomimo trudności, które przychodzą, twoja wiara nie może się zachwiać. A wręcz przeciwnie, musi być umocniona. Musi być umocniona. Ja uwierzyłem w Królestwo Boże, które ma przyjść do nas, do naszego życia, w Ewangelię Królestwa, w moc Bożą, w przełom, w przebudzenie, w liczne uzdrowienia i uwolnienia i zmartwychwzbudzenie. Ja w to uwierzyłem. Ale kiedy taka rzecz się dzieje, to diabeł chce ci powiedzieć i co? Chce ci powiedzieć i co? A ja mówię tak, ale ja będę wierzył jeszcze bardziej. Jeżeli to ma być coś, co diabeł zrobi przeciwko mnie, to ja nie chcę, żeby to się pomnożyło, że będę miał wiarę taką, jak miałem, plus jeszcze większą. Ja będę miał wiarę, takie mam przekonanie ciekawe. Ma wiarę taką, żeby to była wiara do potęgi którejś. Nie tylko plus, ale ma się pomnożyć, rozumiecie? Nie 2+2, tak? Nie 2+2+2, tylko 2 do potęgi. Czy 3 do potęgi, czy 10 do potęgi. Chciałbym, abyśmy się pomodlili, czy możemy, chodź Kuba, pomodlimy się razem. Ty się pomodlisz też o nas, ja się też troszeczkę pomodlę, dobrze? Chodź Piotruś też, proszę cię. Ojcze, ja dziękuję ci za twoje miłosierdzie, twoją łaskę, twoją dobroć, Panie, twoją obecność. Dziękuję ci, Ojcze, że pomimo tego, co przechodzimy, jak silne rzeczy i trudności, Panie, silne ataki, Ojcze, ja wiem, że Ty jesteś na tronie, Ojcze. Ja wiem, że Ty jesteś na tronie. 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 I to, co jest trudnego, co przechodzimy trudnego, doprowadzi do tego, że będziemy mocniejsi, silniejsi. Nasza wiara będzie wypławiona w ogniu, przepalona w ogniu jeszcze mocniejsze, Ojcze. O uzdrowienie, o wyzwolenie, Ojcze, o zbawienie wielu, wielu, wielu z nas i wielu z tego miasta i z tego regionu i z tego kraju, Ojcze. Dziękuję Ci. Ojcze, my kładziemy nasze serce, nasze życie przed Tobą dzisiaj, Panie. Nie tylko osobiście, ale też jako całość, jako Kościół, jako społeczność, Ojcze. I chcemy być dojrzali w tym, jak przechodzimy te rzeczy. Chcemy być dojrzali w tym, jak reagujemy na siebie nawzajem, Ojcze. Chcemy być w tym dojrzali, Panie. Chcemy uniżyć swoje serce przed Tobą, Ojcze. Nie być lekkomyślni, nie być nierozsądni, Panie. Nie być niedojrzali, Ojcze, i postrzegać pewne rzeczy w niewłaściwy sposób. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś na tronie, że Ty to prowadzisz, Ojcze, że Ty użyjesz nas, Panie, w niesamowity sposób. Panie, moja wiara jest jeszcze bardziej zdesperowana, niż była do tej pory. Jeszcze bardziej zdesperowana, niż była do tej pory. Panie, ja chcę położyć swoje życie jeszcze mocniej dla Ciebie, niż było do tej pory, Ojcze. Było na 100%, Ojcze, ja chcę na 200%, na 300%, Ojcze, położyć swoje życie, Panie. Całkowicie, bo to jest tego warte, Panie. Bo to jest tego warte. Ojcze, ja chcę widzieć, Panie, wielu uzdrowionych. Wielu wskrzeszonych z martwych, Panie. Wielu podniesionych, Ojcze. Wielu wyzwolonych natychmiast, Panie, przez Twoją moc, Ojcze. Ojcze, chcę być niezłomny w swoim sercu, Panie. Chcę być niezłomny, Ojcze. Chcę być niezłomny, Ojcze. Chcę być niezłomny, Ojcze. Chcę być niezłomny, Ojcze. Chcę być niezłomny. Ja i mój dom chcemy służyć Tobie, Ojcze. Chcemy służyć jeszcze bardziej, niż do tej pory służyliśmy, Ojcze. Jeszcze bardziej, Ojcze. Jeszcze bardziej, Ojcze. I to się stanie, i to się stanie. I to się stanie. I to się stanie, bo Ty jesteś na tronie. To się stanie, bo Ty jesteś na tronie. To się stanie, bo Ty jesteś na tronie. Dzięki Ci, Ojcze.
Aleluja. Chwała Tobie, Ojcze, przez imię Twego Syna Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, że Ty przysposabiasz nas do cudownej chwały. Dziękuję Ci, Panie, że dajesz nam łaskę do tego, że możemy w tych próbach, Panie, Tobie wierzyć i ufać, Panie. I że to jest łaska, Panie, jeśli przychodzimy do świadczenia i próby, a jesteśmy, Panie, ufni ku Tobie, że Ty nas przez to przeprowadzisz. Dziękuję Ci, Panie, za dom Marcina, za jego żonę, za jego dzieci. Go błogosławimy, Panie. I prosimy Cię, Panie, abyś umocnił ich ducha, umocnił ich wewnętrzne życie, Panie, wewnętrznego człowieka, bo, Panie, oni są mocni i silni w Tobie, Panie. Dzięki potężnej mocy Twojej, którą dałeś im z łaski, Panie. My, Panie, ogłaszamy Twoje uwolnienie do potężnej mocy Twojej, niezłomnej wiary Twojej w imieniu Jezusa Chrystusa. Dla całego tego domu, Panie. To, co słabe, to, co chrome, Panie, jest dzisiaj, to jutro będzie zdrowe, Panie. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty masz moc, Panie. Masz moc, Panie, uleczyć to, co słabe, to, co chrome. Ponieważ my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę, Panie. I dziękuję Ci o każdego brata, siostrę w tym kościele, którzy przychodzą różne doświadczenia. I proszę Cię, Panie, aby Twój duch łaski, mocy, Panie, trzeźwego myślenia, Panie, objawiał się w ich doświadczeniach, w ich próbach, aby ufali, Panie, niezłomnie, że nie są z tych, którzy upadają na duchu, ale z tych, którzy wierzą i że, Panie, nie tylko Ty jesteś z nimi, ale my również, jako Twój Kościół, jako bracia i siostry, jako społeczność, również jesteśmy z nimi w tej godzinie próby i błogosławimy, Panie, tych, którzy są słabi, tych, którzy są łomni, aby powstali w wierze, aby doznali zachęty i pocieszenia od Ducha Świętego, aby pociecha i radość Ducha Świętego ogarnęła ich serca, a pocieszenie przez braci i sióstr było praktyczne w ich, Panie, doświadczeniach i ku pomocy, Panie, w ich problemach. W imieniu Jezusa błogosławię, Panie. Twój lud, Panie, w imieniu Jezusa.
Króciutko coś przeczytać chcę. Wspierajcie świętych w potrzebach. Weselcy się z weselącymi się. Płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. W innym miejscu jeszcze dodaje Paweł, brzemiona jedni drugich noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Wiecie, wypowiedzieć słowa osądu to nie kosztuje nic. Mieć taką postawę, a ja tak myślałem, że tak będzie, a ja wiem po prostu, tak, co ta osoba robiła, to cię nic nie kosztuje. To nas nie kosztuje nic. Ale wiecie, ale żeby wspierać, żeby utożsamić się, żeby przyjąć tą postawę, co ja mogę pomóc, co ja mogę zrobić w tej sytuacji, to już jest cena. Musisz dać swój czas, może pieniądze w jakiejś sytuacji, ale to jest to, co Bóg chce. I Bóg mówi, że kiedy my to robimy, wypełniamy zakon Chrystusa. Ten zakon, o którym On mówi, nowe przykazanie przyniosłem, żebyście się miłowali, jak ja was umiłowałem. I kiedy my będziemy wypełniać to w taki sposób, to Bóg będzie coś uwalniał nad całym Kościołem. Ja powiem wam, ja od początku, jak usłyszałem o tym, ja mam przekonanie głębokie, że to nawet nie jest próba. O karceniu nawet nie myślałem, ale to nawet nie jest próba. Dla mnie to jest atak. Nie rozumiem wszystkiego, nie mam odpowiedzi, ale dla mnie to jest atak wroga, tak jak Marcin powiedział. Atak, żeby coś zatrzymać. Ale kiedy my, oni oczywiście stoją w tym, tak? I kiedy my będziemy stali wszyscy właściwie, to ja wierzę, że Bóg jest specjalistą, że to, co psuje wróg, on przychodzi i w taki sposób to naprawia, że diabeł płacze, że żałuje, że w ogóle to zrobił. Rozumiecie? Diabeł jeszcze może płakać, że spróbował w ogóle dotknąć. Może płakać. Dlatego, że Bóg może z tego taki owoc wyprodukować i taki po prostu przyjdzie, taką rzeczy przyjdą w budowaniu królestwa, że on już więcej nie będzie próbował przychodzić do nas w taki sposób. Zróbmy tak, żeby on żałował, że to zrobił. Ok? Dziękujemy ci. Ojcze, tato, dziękujemy. Dziękujemy, że nic nie odłączy od Twojej miłości, że nic nie odłączy od Twojej wierności. Dziękujemy, że nic się nie zmieniło w tym, jak kochasz Dorotę, jak kochasz Marcina i cały ich dom. Nic się nie zmieniło w Twojej wierności do nich. Nic się nie zmieniło w Twoich planach dla nich. Nic się nie zmieniło. Dziękujemy Ci za to. I Ojcze, ja teraz modlę się. Jeśli gdzieś był osąd w jakimś sercu, to po pierwsze przebacz nam to. Ale proszę teraz, by każdy z nas mógł wejść w takie miejsce. Jak mogę pomóc? Jak mogę w miłości przyłączyć się, aby było zwycięstwo? I ja proszę Cię, abyśmy mieli w tym jedność i jedno serce. I abyśmy trwali w tych modlitwach z płaczem, ze współczuciem, z miłością, ale też właśnie pokaż tą praktyczną pomoc. Może odwiedzać, może pomóc, może ugotować, cokolwiek. Ale proszę, abyśmy zjednoczyli się w tym i żebyśmy wszyscy mogli oglądać Twoje zwycięstwo. I Ojcze, my też teraz proklamujemy, że to, co lekarze powiedzieli o tym wszystkim, to my mówimy, Ty jesteś ponad tym. To nie musi w taki sposób wyglądać, jak mówią lekarze, ale my mówimy, Ty jesteś lekarz nad lekarzami. I my ufamy Tobie. I my chcemy razem stać i Panie też podnosić w modlitwie, trzymać ręce Marcina, pomagać mu, aby Twoja chwała się objawiła i aby lekarze jeszcze stwierdzili, że Panie, jest coś ponaturalnego, że jest w tym Twoja ręka, że jest w tym Twój cud, Panie, w jakiś sposób Dorota będzie przychodzić do zdrowia. I proszę Cię o to, abyśmy wszyscy przez tą próbę, przede wszystkim Marcin z Dorotą, ale też my wszyscy, przeszli zwycięsko. Zwycięsko, Panie. I w taki sposób, że będziemy się wszyscy cieszyć zwycięstwem nad wrogiem, Panie. Twoją łaską. i objawieniem Twojej chwały w tym wszystkim i Twoim zwycięstwem. Dziękujemy Ci, Boże, w imieniu Jezusa. Amen.